Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Szanowni Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone na antenie telewizji Trwam. Dziś temat rola rodziny, czy rodzina w Kościele i demokracji. W naszym studiu goście księża, witam serdecznie, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść
tak
Boże.
Serdecznie, szczęść Boże.
I drugim gościem jest pan Lotyn, ksiądz dr Zenon Hanas. Szczęść Boże, wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym, również Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czcigodni księża, no niedawno można powiedzieć, zakończyły się obrady, druga sesja synodu, powołanie misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym. Wielu patrzy na to, co działo się na synodzie, też z nadzieją, chociażby nasi obserwatorzy, pani Jadwiga i pan Jacek Polikowscy mówią, jesteśmy świadkami pięknej kolegialności i różnorodności Kościoła. Od synodu małżeństwa mogą z całą pewnością oczekiwać prawdziwego umocnienia. Ale zaraz gdzieś znalazłem ze słowo ojca profesora Lubowickiego, który też był konsultorem delegacji Konferencji Episkopatu Polski, który mówi, wiele z nich z niepokojem patrzy na próby zmiany katolickiej doktryny odnośnie małżeństwa. Więc myślę, że dziś, kiedy mamy okazję popatrzeć na to, jak widzi Kościół, w który jesteśmy wszyscy włączeni przez sakrament Chrztu Świętego, na wspólnotę małżeńską, na wspólnotę rodzinną i jak można powiedzieć państwo, tak, jak od strony świeckiej patrzymy i która z tych stron wydaje się bardziej przyjazna tej komórce, która jest fundamentem istnienia społeczności tych większych, ale tą podstawową jest właśnie komórka rodziny.
No, dobrze, że pan redaktor wspomniał o synodzie, bo to było wydarzenie w Kościele, które bardzo nas dotykało. Wiele było dyskusji wokół tematu rodziny i wiemy też, że te medialne przekazy, one informowały nas dość jednostronnie o tym, co działo się rzeczywiście w Watykanie w czasie tegoż synodu. Ja myślę, że dwie rzeczy tutaj na początku naszej takiej rozmowy, na dwie rzeczy chciałbym mocno zwrócić uwagę, że rzeczywiście, kiedy w mediach bardzo mocno podkreślano tylko jakieś wyjątkowe aspekty, no nie wiem, dotyczące, nie wiem, przyjmowania komunii przez osoby rozwiedzione i które ponownie zawarły związek małżeński, więc to był taki temat, który był bardzo mocno w mediach obecny. A natomiast w rzeczywistości to jest tylko no, jeden z elementów, istotny oczywiście, bo to dotyka wiele rodzin, ale sam synod bardzo mocno potraktował tę problematykę, bardzo szeroko. Więc ja myślę, że to jest taka pierwsza rzecz, którą sobie warto uświadomić, że ojcowie synodalni nie pozwolili się tylko poprowadzić taką wąską ścieżką i zajmować się jakimiś tylko wyjątkowymi tematami, ważnymi dla poszczególnych osób, ale faktycznie bardzo szeroko potraktowali temat rodziny, małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie. A na drugą rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, bo kiedy czytamy pewien rozwój tekstów, które powstawały w czasie synodu, myślę, że na początku rzeczywiście bardzo mało było cytowanych tekstów świętego Jana Pawła II czy papieża Benedykta XVI. Odnoszono się wprost bardziej do Soboru Watykańskiego II i jakby z Soboru Watykańskiego II, z tamtych fundamentalnych dla nas również tekstów, próbowano no, tworzyć pewną wizję małżeństwa i rodziny dzisiaj. Natomiast kiedy już przeczytamy ostatni dokument, to każdy, kto ma do tego dostęp, może to zobaczyć. Więc znacznie więcej tekstów zostało wykorzystanych w tym końcowym dokumencie właśnie z myśli świętego Jana Pawła II czy papieża Benedykta XVI. Co pokazuje, że ta tradycja naszego nauczania, ta wizja małżeństwa, ona nie została oderwana od pewnej ciągłości, tylko została zakorzeniona jakby bardzo mocno w nauczanie soborowe, ale też pewną tradycję nauczania papieży. I to myślę, że na początku na te dwie rzeczy warto zwrócić uwagę, bo one są niezwykle ważne, żeby zrozumieć synod i to, co się wydarzyło na synodzie. Więc jeszcze raz, z jednej strony nie koncentrowano się na jakichś bardzo konkretnych problemach, tylko spróbowano je rozumieć w bardzo szerokim kontekście i z drugiej strony nie tylko w oparciu o Sobór Watykański II, ale próbowano zobaczyć pewną linię, w jaki sposób nasza myśl na temat rodziny i małżeństwa dojrzewa w XXI wieku.
Ja bym tu dodał taką ważną uwagę, mianowicie wyczytałem kiedyś u Lwa Tolstoja taką myśl, że wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, natomiast każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Ja myślę, że to jest jakieś motto tego synodu, który się odbył. Bo z jednej strony pokazujemy rodzinę jako wspólnotę, w której realizuje się to, co jest najbardziej naturalne dla człowieka, czyli on tam wzrasta, dojrzewa, tam jest źródło jego szczęścia, tam jest źródło jego wychowania, tam się dokonuje wszystko to, co później decyduje o jego miejscu w społeczeństwie. Więc z jednej strony to wszystko, co łączy ludzi, kojarzy nam się, jeśli mówimy o rodzinie, z czymś, co jest związane ze szczęściem. Rodzina szczęśliwa to jest właśnie rodzina taka idealna, taka rodzina, jaką Bóg zaplanował dla człowieka. Natomiast cały problem zaczyna się, kiedy przychodzą jakieś nieszczęścia i tu te rodziny zaczynają się między sobą różnić. I synod próbował się również zająć tymi nieszczęściami rodziny. No, nieszczęście rodziny to jest przede wszystkim rozejście się rodziców, czyli pozostawienie rodziny, pozostawienie współmałżonka z dziećmi, z dzieckiem. To jest jeden problem. Następnie to są konflikty małżeńsko-rodzinne o różnym tle. Kolejna sprawa to są związki po sakramentalnym małżeństwie. Jeśli można stwierdzić, że u źródeł była jakaś przyczyna nważności, no to problem jest dosyć łatwy, bo prawo tutaj określa nam, ale synod próbował się przyjrzeć również tym sytuacjom, w których nie tak łatwo od strony prawnej, kanonicznej określić, czy to małżeństwo ma szansę funkcjonować, czy nie. No i wreszcie ostatni problem, jak widzieć w Kościele te małżeństwa, które zostały zawarte tylko w sposób cywilny, czyli formalnie istnieją jako małżeństwa.
Powiedzieć, istnieją, funkcjonują no bez przeszkód, tak, jeżeli myślelibyśmy o życiu sakramentalnym.
Jeśli tak, no to jest jedna grupa, które nie mają przeszkód, a mimo to nie są związkami sakramentalnymi, ale są też już związki cywilne, powtórnie zawarte przez tych, którzy dla na przykład dzieci zawierają związek cywilny, żeby te dzieci wychować i subiektywnie często są przekonane, że tamto małżeństwo nie było ważne, subiektywnie, w swoim sumieniu. Jan Paweł II Familiaris Consortio też o tym wspomina, że to oczywiście może rozsądzić dopiero sąd biskupi, ale niektórzy subiektywnie są przekonani, że tamto małżeństwo no nie mogło być ważne, czy nie mogło dalej funkcjonować z przyczyn no, często mających swoje źródło w naturze człowieka, czyli w tym braku tego, co mówimy, że jest podstawą szczęśliwego małżeństwa i szczęśliwej rodziny, czyli w braku miłości.
Wydaje się sprawą naturalną, oczywistą, że Kościół nieustannie namyśla się, tak, jak wzmacniać tych, którzy są szczęśliwi, jak ksiądz profesor powiedział, no i jak nie zostawić samym sobie tych, którzy też no, w jakiś sposób no, nawet prowadzili życie sakramentalne, byli z sobą i też no, można być, każdy jest na drodze świętości i pytanie o tą celowość też tych kroków, które podejmowali. Chciałbym zapytać może o tą rolę rodziny w Kościele i demokracji, żebyśmy też rozumieli i może nie próbowali, nie wiem, traktować jakoś narzędziowo, tak?
Instytucjonalnie.
Czy instytucjonalnie, bo może nie zawsze te dwa porządki można jakoś połączyć, a może można. Mhm. Tak, może one mogą się jakoś nie wykluczać, tylko współgrać. Może to, jak widzi wspólnotę małżeńską, rodzinną, Kościół i jak widzi je państwo. Tutaj byśmy często mówili o tej polityce prorodzinnej. Czy ono jest prorodzinne państwo, tak, konkretne, to chociażby w odniesieniu do polityki w naszym państwie, w Polsce, czy też jest inaczej?
Dla pewnego uporządkowania naszego myślenia też dla słuchaczy, no warto sobie uświadomić, że ta relacja pomiędzy rodziną jako taką małą komórką, często mówimy, że rodzina jest komórką w dużym organizmie, którym jest społeczeństwo.
Podstawową komórką społeczną.
To jest takie bardzo znane określenie, które jest akceptowane zarówno właśnie w demokracji, że w świecie w nauce społecznej czy socjologii, ale też w nauce społecznej Kościoła oczywiście. Więc ja myślę, że te formy, te płaszczyzny mogą być rozmaite. To znaczy, po pierwsze możemy powiedzieć, że w rodzinie uczymy się bardzo takich podstawowych zdolności do tego, żeby być człowiekiem i umieć budować dobre relacje. Znaczy, jeżeli w rodzinie się, to jest moja taka ostra teza, ale to może słuchacze będą mogli potwierdzić albo nie, że twierdzę, że jeżeli w rodzinie młody człowiek, dziecko nie nauczy się pewnych podstawowych takich zdolności przebaczania, proszenia o coś, kochania, poświęcenia się dla drugiego człowieka i nie nauczy się tego we wczesnych etapach swojego życia, to później jest to bardzo, bardzo trudne.
Czyli takie właściwe relacje do drugiego człowieka.
Budowanie relacji jest niezwykle trudne. I dlatego można by powiedzieć, że rodzina jest takim miejscem, gdzie uczymy się, jak budować wszystkie nasze relacje później w życiu. Więc to tak jako jeden z przykładów. Oczywiście rodzina ma też znaczenie dla ekonomii, można by powiedzieć. Czyli powiedzmy, że rodzina jest, ojciec rodziny, matka troszczą się o dzieci, próbują zarabiać pieniądze, zbudować jakąś przyszłość dla swoich dzieci, a zatem zarabiając pieniądze, no, pomnażają też cały materialny zasób całego społeczeństwa. Jeżeli rodziny by upadły, jeżeli rodziny przestałyby troszczyć się o swoje dzieci, no to ekonomia zaczęłaby cierpieć. Więc mówiąc teraz dzisiaj, ten argument, że każda rodzina otrzyma po 500 zł za dziecko, to jest to dla gospodarki też w pewnym sensie pozytywne, może być pozytywne, bo ponieważ te pieniądze zostaną wydane tutaj na potrzeby dzieci, na jakieś takie bieżące konsumpcje. Więc to dla samej gospodarki na pewno może to mieć bardzo pozytywne skutki. Z pewnością trzeba powiedzieć, że ważną funkcją jest też wychowanie. Znaczy w ogóle jako wychowanie są instytucje wychowawcze, ale rodzina też pełni bardzo istotną rolę, bo rodzice mają pierwsze i podstawowe prawo do tego, żeby decydować o wychowaniu swoich dzieci. I znowu tutaj wiemy, że te wizje mogą się różnić. Więc takich poziomów różnych dyskusji, gdzie rodzina i społeczeństwo mogą się uzupełniać albo wchodzić w pewne napięcia, jest wiele. I no, dzisiaj wieczorem w tym programie i później będziemy na ten temat rozmawiać. Ale może zakończę tę refleksję takim jednym bardzo istotnym sformułowaniem, bo wydaje się, że dzisiaj zaczynamy coraz bardziej szanować wartość rodziny. To są takie moje intuicyjne może odczucia, ale myślę, że też potwierdzamy to, że jeżeli wali się cały system dookoła nas, jeżeli czujemy pewną niepewność, zawsze pozostaje rodzina. Więc się okazuje, że ona jest najpewniejszym fundamentem dla budowania naszej przyszłości.
Czyli widzimy rodzina, wspólnota i jakaś grupa społeczna, tak jak mówimy, że jeżeli jest najważniejsza ta relacja, tak, no to ma też odniesienie.
Właśnie, ja bym tutaj dodał to, co już tutaj z wypowiedzi Zenona wypłynęło, ale mianowicie chciałbym wprowadzić pewną kategorię osobowości rodziny. Dlatego, że takie pojęcia jak człowiek, rodzina, kościół, naród, to są organizmy żywe. Natomiast jeśli zaczynamy mówić o instytucji, o jakimś społeczeństwie, państwie, to wchodzimy w taką instytucjonalność, która nie ma określonych granic osobowościowych. Ona jest sztucznie stworzona.
No pytanie zawsze, czy też do końca myśli o osobie, także jest na osobie zbudowana, bo państwo też jest, no bez osób nie funkcjonuje.
Tak? No a właśnie o to chodzi, że państwo może o osobie zapomnieć. Weźmy państwa totalitarne, które w ogóle o osobie nie myślą, tylko myślą generalnie o jakiejś społeczności, gdzie nie ma imienia, gdzie nie ma nazwiska, gdzie jest tylko grupa i liczą się interesy grupowe, a jednostka w ogóle nie jest uwzględniana, więc osoba, rodzina, kościół i naród to są organizmy żywe i od tego powinniśmy zacząć. patrzenie na rodzinę, bo gdybyśmy napisali jakiś tekst o rodzinie, a później wymienili rodzinę na człowieka czy na naród, to powinno nam się wszystko dalej zgadzać. I dalej, jeśli coś napiszemy o człowieku i włożymy w miejsce pojęcia człowiek, rodzinę i naród, też powinno się wszystko zgadzać. Dlatego, że przedłużeniem człowieka jest rodzina, a przedłużeniem rodziny jest naród. Tak jak przedłużeniem rodziny w Kościele jest właśnie Kościół. I mówimy, że Kościół jest taką Bożą rodziną w świecie. Więc jeśli mówimy osobowo o rodzinie, to myślimy o wspólnocie. A czym jest wspólnota? Wspólnota to jest, to jest związek, to są bardzo bliskie relacje uczuciowe, emocjonalne, gdzie jest współprzeżywanie, gdzie jest współodpowiedzialność, gdzie jest bliskość i gdzie jest wspólne działanie. Więc jeśli mówimy o rodzinie jako wspólnocie, to musimy powiedzieć, że tam są różne funkcje osobowe. A więc w rodzinie musi być mąż, żona. To są podstawy, bo na tym fundamencie rodzina się buduje. Następnie kolejne funkcje to są funkcje rodzicielskie. To jest ojciec, matka. Dalej funkcja taka dziecięca. Jest dziecko, czyli córka, syn. Następnie są funkcje i relacje siostrzano-braterskie. Jest siostra, brat. I to wszystko dokonuje się w tej wspólnocie. I tutaj musimy szukać tej siły napędowej, o której mówił Zenon, gdzie się uczymy być człowiek z człowiekiem. I to później ma procentować i owocować w naszym życiu społecznym, kiedy zaczynamy funkcjonować społecznie w wąskiej społeczności czy tej społeczności szeroko pojętej. Natomiast kiedy mówimy o rodzinie jako instytucji, to rzeczywiście pojawia nam się tutaj już nie naród, tylko państwo. I interesy narodu i interesy państwa wcale nie muszą iść w parze. Tak samo jak interesy rodziny, wspólnoty wcale nie muszą iść w parze z interesami rodziny jako grupy społecznej. Bo kiedy mówimy o grupie społecznej, to powinniśmy na pierwszym miejscu, tak to ustawia katolicka nauka społeczna, a również socjologia, idziemy w stronę prokreacji i reprodukcji społecznej. Czyli rodzina jako grupa społeczna to jest przede wszystkim przedłużenie bytu państwa, bytu instytucji. I to, co ojciec wcześniej powiedział, gdyby nie było rodzin i nie rodziły się dzieci, nie byłoby państwa, no bo niestety...
Pytanie, czy to powinno współgrać, czy jedno drugiemu, znaczy, no nie wiem, państwo utrudniać życie tej podstawowej komórce, no,
okazuje
która tworzy
się
wspólnotę, prawda, grupę społeczną, a tym samym tworzy obywateli państwa.
Właśnie okazuje się, że często rodzina, wspólnota przeszkadza państwu w realizacji tych interesów, jakie są założone. No mamy tak zwaną poprawność polityczną, która sprawia, że ta rodzina pojmowana jako wspólnota, czyli w tych relacjach czysto osobowych, rodzina szczęśliwa, rodzina idealna, jest dla państwa, no, może być ciężarem. Natomiast państwo chętnie widzi rodzinę jako grupę społeczną, gdzie przedłuża się istnienie państwa poprzez rodzenie dzieci, ale państwo przejmuje te dzieci i on nie chce państwo, żeby w rodzinie się wychowywało, tylko buduje żłobki, buduje przedszkola i później zajmuje się wychowaniem w szkole i dalej to w innych instytucjach i organizacjach. A rodzinę, wspólnotę zwalnia z obowiązku, który jest jednym z podstawowych obowiązków, czyli wychowania i socjalizacji.
No bo też mamy przecież prawa i obowiązki, tak? Tutaj powiedzieliśmy, swoje prawa ma mężczyzna, kobieta, później małżonkowie, rodzice, dzieci. Każdy ma jakieś swoje prawa, obowiązki.
No te role życia w rodzinie, one były przez tysiąclecia one były jasno zdefiniowane i w nauce społecznej Kościoła one są bardzo, bardzo no, zdefiniowane, opisane. No, to nie trzeba nikomu tłumaczyć, na czym polega rola mamy i taty w rodzinie. Wiemy doskonale, że są takie tendencje, żeby te role przedefiniować, zmienić, rozmyć je, pozamieniać być może. No ale to nie jest jakby naszym tematem tej rozmowy. Ale może tak kontynuując trochę tę myśl, że podstawowa trudność, którą ja widzę osobiście, właśnie jeżeli mówimy o demokracji i Kościele, więc wydaje się, że nowoczesne społeczeństwo chce w jakiś sposób rozbić rodzinę, albo można użyć takiego słowa zatomizować, to znaczy z
tych
relacji, które są, żeby je poobcinać w jakiś sposób i żeby społeczeństwo składało się z takich niezależnych jednostek, które same dla siebie będą żyły. Każdy sam dla siebie w swoim pokoiku i jeżeli ma ochotę spotkać się z jakimś tam człowiekiem, to się z nim spotyka, jeżeli nie, to spotyka się z innym, w zależności od tego, jakie ma potrzeby. Taki model społeczny, takiego rozbicia, nie, takiego, on prowadzi po pierwsze do samotności, że ci ludzie są bardzo samotni, nie mają żadnego oparcia, nie potrafią budować też relacji. Ale myślę, że dlaczego tak się dzieje, pewien motor, który sprawia, że ta atomizacja, to rozbijanie, ono jakoś się dokonuje, to jest też czynnik ekonomiczny. Znaczy, bo to tak, mówiąc takim bardzo prostym językiem, jeżeli mamy rodzinę, to ona ma jedną lodówkę, jeden telewizor, czy tam jakieś przedmioty. Natomiast jeżeli mamy kilka już gospodarstw, wiadomo, że tych przedmiotów trzeba mieć więcej. To gospodarstwo zaczyna więcej konsumować, więcej... Ja nie wiem, czy to jest jedyny motyw, nie? Dlaczego jest taka tendencja, żeby te rodziny jakoś tak trochę poizolować. Na pewno nie jest to jedyny motyw, ale chciałbym na to zwrócić uwagę. Jeżeli się zastanowimy, to rzeczywiście tak jest. Jeżeli ludzie żyją razem w jednym gospodarstwie domowym, no to sporządzanie posiłków jest bardziej ekonomiczne. Ja to mogę powiedzieć jako
zakonnik. Czy tym, którzy są odpowiedzialni za państwo od strony gospodarczej, ekonomicznej, można powiedzieć, będzie zależało na tej wspólnocie, na tym, żeby się ludzie dzielili, czy na tym, że ja chcę na tobie zarobić, czyli moje pobudki egoistyczne chcę zaspokoić, pobudzając ciebie do tego, żebyś był egoistą, żebyś też tylko myślał o sobie, tak? Ty kup to, zrób to, zrób to, zrób tamto. No, to prawda? Ja z tego będę korzystał.
To jest pewnego rodzaju wizja, jeżeli mówimy o rodzinie w Kościele i w demokracji. Kiedy mówimy o rodzinie w Kościele, bardzo mocno podkreślamy wspólnotowość, bycie razem, dzielenie się. Kiedy mówimy o rodzinie już w takim języku świeckim, to bardziej podkreślamy, właśnie to są moje potrzeby, ja jestem ważny, to jest, są, jeżeli ktoś nie sprawia mi trudność, jest ciężarem dla mnie, to się natychmiast od niego oddalam. Więc to, ja myślę, że tu jest jedna z podstawowych różnic pomiędzy tą wizją rodziny w Kościele, chrześcijańską wizją rodziny, a wizją Kościoła, wizją rodziny właśnie w takim nowoczesnym 21.
wieku. A gdybyśmy chcieli jakoś sklasyfikować rodzinę, bo też różne są modele, różnie dzisiaj postrzega się, prawda, i wspólnotę małżeńską, która jest początkiem wspólnoty rodzinnej.
Taki najprostszy podział rodziny to jest dosyć prosty i myślę, że każdy to z obserwacji widzi, że takim podstawowym modelem, najczęściej preferowanym dzisiaj, to jest model 2+1, czyli w socjologii nazywa się to rodziną nuklearną albo taką zatomizowaną, jak tutaj Zenek mówił. Ale to nuklearna jest częściej używana.
Mama, tata i jedno
mama,
dziecko.
Mama, tata i jedno dziecko, tak. To jest rodzina nuklearna. Natomiast dwójka dzieci to jeszcze też jest rodzina ta mała nuklearna, ale rodzina wielodzietna zaczyna się od 3+. Czyli tak jest to definiowane i ogólnie przyjęte. Więc jeśli to jest rodzina duża, to jest to rodzina z trójką przynajmniej dzieci. Natomiast co to jest rodzina wielopokoleniowa? Bo to jest kolejny taki termin, którym się posługujemy w codzienności. Otóż rodziną pokoleniową jest każda rodzina, w której przynajmniej rodzice jednego ze współmałżonków żyją razem z nimi. To nie muszą być dwie strony rodziców. To mogą być i jednego ze współmałżonków. Już to jest rodzina wielopokoleniowa. Natomiast mówimy też o rodzinie wielkiej, kiedy mamy nie tylko to pokrewieństwo, ale również powinowactwo, kiedy są wujkowie, kuzyni, kiedy mówimy już właściwie nie tylko o rodzinie wielkiej, ale o rodzie. To jest ród, czyli to jest coś, co pokazuje nam wielopokoleniowość, ale zakorzenieniem w tych najdalszych i najszerszych granicach. Czyli kiedy mówimy ród, to chcemy pokazać, że to jest wielość osób z różnymi tradycjami, z różnymi kulturami. Jak to jest duży problem ekonomiczny, bo chciałbym tutaj nawiązać do tego, to spróbujmy zobaczyć to trochę od drugiej strony. Otóż wyliczono w Polsce, że wychowanie dziecka i utrzymanie i opieka nad nim do 20 roku życia to jest koszt około 120 tysięcy złotych. Czyli gdybyśmy wzięli 500 złotych, 190 tysięcy, gdybyśmy wzięli ten dodatek, jaki ma być 500 złotych na dziecko, to by wychodziło na rok 6 tysięcy, tak? Jak dobrze liczę. Mhm. Czyli przez 20 lat wyszłoby 120 tysięcy. Czyli jeszcze 70 tysięcy i tak dokładają rodzice. Ale koszt już na przykład dwóch czy dwoje dzieci to jest już 322 tysiące. Kiedy wychowują rodzice dwójkę dzieci, to tyle to ich kosztuje. I gdybyśmy dokładali kolejne dzieci, to koszty szybko wzrastają. Czyli odpowiadając na to, czy państwu się opłaca wielodzietna rodzina, no oczywiście, że nie. Nie, no bo jeśli chcieliby...
Jeżeli popatrzymy na wydatki, to nie.
Od strony ekonomicznej.
Z jakiego punktu powinniśmy patrzeć, tak żeby nie wypaczać też, mówię, roli rodziny i tego... No, te wydaje się zrozumienie, że rodzina jest takim fundamentem i podstawą.
Właśnie, ta jest ekonomia, ale ekonomia ma też drugą stronę. Mianowicie, kiedy zaczynamy patrzeć na rodzinę od strony osobowej, nie ekonomicznej. Bo ta ekonomia sprawia, że niestety burzymy w rodzinie wszystko. Przede wszystkim burzymy relacje międzyosobowe. Bo co sprawia ekonomia? Że matka zostaje wyprowadzona z rodziny i podejmuje pracę zawodową.
No często ludzie mówią, że nas na przykład nie stać, tak? Tak mówią, aczkolwiek na Zachodzie stać, a jednak ta rodzina też nie jest...
Jeszcze bardziej jest zatomizowana niż u nas, oczywiście. Tak? Więc to nie jest problem ekonomiczny. Ale na pewno ekonomia, jeśli jest na pierwszym miejscu stawiana, to sprawia, że kobiety podejmując pracę zawodową chcą się uniezależnić od więzów rodzinnych. Czyli chcą być niezależne finansowo, dlatego podejmują pracę. Nie dlatego, żeby było łatwiej w rodzinie i na wszystko wystarczyło, tylko główny motyw, tak wynika z badań, podejmowania pracy przez kobiety to jest właśnie niezależność finansowa. Ona chce po prostu mieć własne pieniądze. Więc gdybyśmy, wracam do tych wyliczeń, gdybyśmy pomyśleli też nie tylko 500 zł na rodzinę, na dziecko, ale jeszcze dołożyli 500 zł dla matki za każde dziecko, to myślę, że w ten sposób stworzylibyśmy to, co ekonomicznie jest już zamkniętym budżetem. Czyli w ten sposób docenilibyśmy matkę w rodzinie. Ona nie potrzebuje iść do pracy zawodowej, bo ma swoje pieniądze. Jak ma trójkę dzieci, to już ma 1500 zł dla siebie.
No chyba, że docenilibyśmy mężczyznę i zapłacili mu tyle, że ta matka też. Nie musielibyśmy, tak powiedzieć, dopłacać z budżetu, a doceniona byłaby rodzina, bo mężczyzna zarabiałby tyle.
No już kiedyś
i
tu
ten szacunek też byłby w odpowiedni sposób jakoś ukazany, tak?
No kiedyś tu już rozmawialiśmy o tak zwanej pensji rodzinnej, która jest też pewnym modelem właśnie zapłaty, która uwzględnia ilość dzieci w rodzinie. Nie otrzymujemy zapłatę, niby wykonując tę samą pracę, ale...
Chociaż państwo osoby... tu postawi pytanie, czy nas na to stać, tak? W tych debatach różnego rodzaju, czy nas na to stać? Skąd na to politycy wezmą, którzy mówią na przykład, że dla drugiego, trzeciego i kolejnego dziecka
ja pozwolę sobie też w tym miejscu, kiedy o tym rozmawiamy, na pewno pewien taki mały aspekt tej całej kwestii takiej ekonomii też i rodziny zwrócić uwagę. Mianowicie kiedyś byłem na takim spotkaniu, w którym debatowano właśnie nad taką zależnością rodzina i ekonomia. I można było zauważyć, że w krajach, chodziło o Anglię, w krajach anglosaskich, jest bardzo rozbudowany system pomocy społecznej dla matek, które samotnie wychowują dzieci. Więc one rzeczywiście, państwo jest nad... I wiemy, myślę, że Polacy, którzy mieszkają na wyspach albo byli tam, no mogli tego doświadczyć, że ten system pomocy społecznej jest bardzo rozwinięty. Także kobieta samotnie wychowująca dziecko jest w stanie to dziecko wychować, taką pomoc społeczną otrzymuje. Natomiast i samo w sobie jest to, można by powiedzieć, wspaniałe zjawisko, że taka rzeczywistość jest, ale ona ma pewien cień, pewną taką negatywną stronę, mianowicie te dzieci, i to badania wykazują angielskie, one wyrastają w takiej kulturze, w której nigdy nie widziały ojca, który wychodzi do pracy. One widzą tylko mamę, która idzie do urzędu społecznego, żeby wziąć pieniądze na dalsze życie. Ono nigdy nie widziało zmęczonego ojca, który, no nie wiem, strudzony, zatroskany o rodzinę, no wykonuje jakąś pracę, ciężką pracę. I ono tego nie doświadczyło nigdy, nie w rodzinie swojej. I w związku z tym, nie wiem, znowu może za ostro wyrażam moje tezy, ale wyrasta pokolenie osób, które nie potrafi pracować. Ono się uczy...
Czyli nie dostrzegamy albo nie wartości wysiłku tak?
do tego, żeby utrzymać własną rodzinę.
Poświęcenia, ofiarowania czegoś.
Więc oczywiście pomoc społeczna jest niezwykle ważna i trzeba się o te osoby troszczyć, które rzeczywiście nie mają takiej szansy, żeby się samemu utrzymać. Ale z drugiej strony myślę, że rodzina jako pewna wspólnota osób ma prawo być autonomiczna, ma prawo do tego, żeby samemu zatroszczyć się o swoje życie, o swoją przyszłość. I myślę, że to jest bardziej chrześcijańska wizja też rodziny, aniżeli utrzymywanie takiej, no nie wiem, w zależności pewnej tych osób, tylko no, czerpiących pomoc z takiej wspólnej pomocy. Więc ja chciałbym tylko zwrócić na to uwagę, oczywiście z całym jakby też dostrzeganiem problemu, że wiele osób musi taką pomoc otrzymywać, bo po prostu nie są w stanie sami przeżyć z różnych powodów losowych. Ale jeżeli się stanie to jakimś takim bardzo, bardzo powszechnym zjawiskiem, no to może to dla całości naszego systemu mieć taki negatywny skutek tego, że nie będziemy zaangażowani w to, żeby budować naszą przyszłość z własnymi rękami.
Chciałbym za chwilę może zaprosić naszych widzów, ale zapytać jeszcze o celowość, tak? Bo mamy jakąś celowość, jeżeli chodzi o Kościół, celowość o roli rodziny, o państwo. Ale też no, my pięknie mówimy, że rodzina jest kościołem domowym, tak? Bo myślimy o tej wspólnocie kościoła, bardzo szeroko można powiedzieć, kościół powszechny, kościół lokalny, czy ta parafia, wspólnota parafialna, w której żyjemy, ale ten kościół domowy i rola mężczyzny, czyli ojca, rola matki, kobiety w tym kościele domowym i to przeniesienie tak, na kościół. Pytanie, jak też państwo na to patrzy.
Ja bym najpierw tu prowadził pewną taką zasadę, bo dopiero wtedy zrozumiemy rolę ojca i matki i sytuację dzieci w rodzinie, kiedy tę zasadę uwzględnimy. Mianowicie wrogów rodziny poznajemy po tym, jak odnoszą się do Boga i do moralności. Czyli jeśli... Wszystko w rodzinie jest oparte o to, co jest istotą szczęścia człowieka, czyli to zaspokojenie jego najbardziej podstawowych potrzeb. A podstawowe potrzeby to z jednej strony pożywienie, bo człowiek, żeby móc żyć, musi jeść, ale z drugiej strony człowiek, żeby mógł funkcjonować jako osoba, potrzebuje odniesienia do Boga. Te dwie potrzeby muszą być zawsze razem. I w rodzinie to jest właśnie sposób funkcjonowania, że z jednej strony rodzina po to jest tą wspólnotą, żeby zapewnić to wszystko, co jest potrzebne osobie do funkcjonowania jako człowiekowi, który musi jeść, który musi spać, który musi odpoczywać. I rodzina jest najlepszym środowiskiem. Ale z drugiej strony rodzina jest środowiskiem, które ma zapewnić człowiekowi tę drugą potrzebę, czyli tego odniesienia do Boga, do...
Potrzeby cielesne i duchowe.
Tak, oczywiście. Powiedzieć. I jeśli w tym względzie będziemy, w tym aspekcie patrzeć na rodzinę, to wtedy dostrzeżemy dopiero właściwą rolę rodziców. Że z jednej strony rodzice powinni zapewnić swoim dzieciom godziwe warunki utrzymania, czyli takie, które zapewnią podstawowe potrzeby typu biologicznego, gdzie nie będzie głodu, gdzie będzie normalne ubranie, czyli to wszystko, co jest potrzebne do funkcjonowania na co dzień. Ale równie ważne w tym spełnianiu potrzeb jest zapewnienie wszystkim członkom rodziny tych potrzeb duchowych. Czyli
znaczy na to na pewno zwraca uwagę Kościół, tak? Jeżeli mówimy.
No właśnie,
o
Kościół zwraca
wiary,
i na jedną, i na drugą stronę uwagę. Właśnie Kościół pokazuje, że rodzina powinna mieć zapewnione warunki materialne do funkcjonowania i to jest odpowiedzialność państwa, ale państwo nie może ingerować również w spełnianie przez rodzinę tego drugiego wymiaru potrzeb, czyli potrzeb duchowych. Bo często się tak właśnie dzieje, że państwo stara się zapewnić tę stronę materialną funkcjonowania rodziny, ale ingeruje też w tę sferę życia duchowego, religijnego rodziny. I próbuje narzucić tu przez tę poprawność polityczną pewną strukturę wychowania, narzucając rodzicom pewien styl życia rodzinnego, styl funkcjonowania w społeczeństwie i przez to eliminuje tę rolę rodziców, jaką oni powinni spełniać wobec siebie i wobec dzieci w tym wymiarze duchowym. Czyli żeby rodzina mogła funkcjonować jako kościół domowy, to muszą być zapewnione te dwa wymiary potrzeb, i materialne, i duchowe. I Kościół tutaj na to bardzo mocno zwraca uwagę, że prawem człowieka, który jest częścią poprzez rodzinę narodu i państwa, jest to, żeby państwo mu zapewniło normalne funkcjonowanie, a jeśli będzie potrzebna pomoc, to taką pomoc w wymiarze tej pomocy, jaka będzie konieczna, ale z drugiej strony, żeby państwo pozwoliło wypełniać rodzicom ich rolę. Czyli tych, którzy tworzą środowisko rodzinne, tworzą wspólnotę w oparciu o wartości duchowe, czyli z odniesieniem do Boga. I powracam do tej myśli. Jeśli chcemy poznać wrogów rodziny, to nie patrzmy, jak oni się odnoszą do rodziny, tylko w jaki sposób oni się odnoszą do Boga i do wartości moralnych. Bo tu jest źródło. I ja myślę, że każdemu państwu, które próbuje narzucić rodzinie własny styl funkcjonowania, zależy na tym, żeby ten motyw walki z wartościami duchowymi ukryć, prawda? Zapewniamy rodzinie wszystko, co materialne i
tutaj może coś, można powiedzieć, coś za coś, nie?
No coś za coś.
Może tak być, że państwo da pieniądze, jeżeli może się wtrącić również w ten wymiar, który pokazuje też godność człowieka, że on nie tylko jest zjadaczem chleba.
No w tym wymiarze duchowym ja myślę, że są takie trzy elementy bardzo, bardzo ważne w wychowaniu. To też każdy z nas ze swojego własnego doświadczenia z dzieciństwa będzie to pewnie mógł potwierdzić, że taka umiejętność na przykład modlitwy, którą dziecko uczy się będąc maleństwem, w pewnej atmosferze zaufania, kiedy się czuje bezpieczne przy swoich rodzicach i wtedy się modli, co daje też no, takie fundamentalne zaufanie do tego, że ta rzeczywistość nie jest zła, tylko że zawsze jest oparcie, że ktoś nas zaopiekuje się nami, że to nie jest zimna, brutalna rzeczywistość pełna przemocy, tylko że jest ktoś, kto się o nas troszczy. Więc ja myślę, że nauczenie dziecka modlitwy właśnie w takiej atmosferze to jest jak najbardziej wymiar duchowy. I tego się nie da w przedszkolu, nie da się w żłobku przekazać na pewno. Po drugie, no sam obraz Boga, który my przekazujemy dziecku, bo dziecko stawia wiele pytań, zauważmy, i te pytania są bardzo istotne. Jeżeli umiera ktoś bliski w rodzinie, dziecko pyta, co się stało z tą osobą, gdzie ona teraz jest. I teraz jest pytanie, jaką odpowiedź udzielić, jeżeli ktoś jest niewierzącą osobą, naprawdę napotyka na dużą trudność, jakiej odpowiedzi udzielić takiemu dziecku. W języku religijnym my mówimy, Pan Jezus czeka na nas w domu Ojca. My tam do Niego pójdziemy, będziemy żyli, spotkamy się jeszcze raz. To jest język wiary, język nadziei, który pochodzi z wiary i to jest też element duchowy. Więc ja myślę, że w takim naszym mówieniu, i to są rzeczy, które nie da się przekazać w wychowaniu szkolnym, przedszkolnym, tylko to są te podstawowe elementy, które uczymy się w rodzinie jako dzieci, w takim, na naszym poziomie dziecka, które później dojrzewa też, nasza wiara dojrzewa powoli, to jest jasne, że ta dziecięca moja wiara nie jest tą wiarą, którą ja dzisiaj posiadam. Ale chcę powiedzieć też, że rodzina jako kościół domowy to jest to miejsce, gdzie uczymy się właśnie modlitwy w atmosferze zaufania i też obrazu Pana Boga, który no, daje nam odpowiedzi, z którym można rozmawiać. To jest też duża odpowiedzialność dla rodziców, więc czasami, kiedy słyszę rodziców, że my na przykład nie chcemy ochrzcić dziecka albo nie chcemy, że nie, dorośnie to sobie samo wybierze wiarę. No ja jakoś takie mam poczucie, że w ten sposób czynimy krzywdę temu dziecku, bo ono już nigdy nie tego doświadczenia wiary, takiej bliskości w modlitwie już nie nadrobi. Po prostu zostanie pozbawione jednego z doświadczeń. Owszem, ono może krytycznie kiedyś na to spojrzeć, ale na pewno tego doświadczenia już nie dokona. A to jest funkcja rodziny. Rodzina jako kościół domowy.
Ja bym chciał tu podkreślić, bo myślę, że to już tutaj jakoś wybrzmiało, ale jeszcze bardziej chciałbym to tu wyakcentować. Mianowicie, kiedy mówimy o rodzinie jako kościele domowym, czyli małym kościele, to musimy sobie to też uświadomić, że tak jak duży kościół, tak i ten mały kościół, rodzina żyje w dwóch wymiarach. Czyli najpierw w tej rodzinie Bożej, jaką jest kościół, i tutaj rodzina jest otoczona absolutnie bardzo szczelną opieką, bym powiedział. Kościół naprawdę potrafi się rodziną zająć. I ja obserwuję tutaj programy w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. I to wszystko, co jest mówione tutaj o małżeństwie, o rodzinie, właśnie od strony kościelnej, to jest pokazywanie, że rodzina, małżeństwo w kościele mają oparcie. Bo rzeczywiście ta troskliwa opieka, której źródłem są wartości wypływające z wiary w Boga, wiary objawionej, sprawiają, że rodzina w kościele czuje się bezpieczna. Ale rodzina, kościół domowy żyje w świecie. I tutaj jest niestety rodzina wystawiona na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa i zagrożenia. W świecie, nie w kościele.
Czyli mam rozumieć, tutaj następują, czy pojawiają się te napięcia, tak? Gdy mówi się o dyskryminacji, gdy pojawiają się różnego rodzaju ruchy, które próbują wyswobodzić czy wyzwolić człowieka. Tutaj można by pytać też o rolę kobiety, która nieraz się musi upominać o swoje, tak?
No, oczywiście. No, ta rodzina funkcjonująca w świecie jest atakowana i przez struktury państwowe często, i przez różnego rodzaju ludzi z innym światopoglądem niż katolicki, czy chrześcijański, czy wyznający inne wartości, albo nie wyznający żadnych wartości. Rodzina jest narażona też na pewne działania, no jak w naszym wypadku również polityki europejskiej, a nawet światowej. Bo prawda, to jak rozumiane jest macierzyństwo, jak rozumiana jest płodność, jak rozumiana jest miłość płodna, jak rozumiana jest rola matki, ojca, to są często ustalenia organizacji i tutaj europejskich instytucji, ale też ogólnoświatowych. Kiedy się definiuje tak, a nie inaczej rodzinę, rolę matki, ojca, rolę wychowania, rolę macierzyństwa, prawda? Więc to, czym rodzina jest zagrożona, to są właśnie działania zewnętrzne. Natomiast rodzina jako kościół domowy ma to ogromne wsparcie w kościele, tej rodzinie Bożej. I tutaj naprawdę ta wielowymiarowa działalność kościoła w stosunku do rodziny, zarówno otoczenie opieką duchową, modlitwą, jak i poprzez duszpasterstwo rodzin, opieką prawną, socjalną, wychowawczą, psychologiczną, bo dzisiaj już niczym nowym są różnego rodzaju poradnie życia rodzinnego, gdzie jest i psycholog, i seksuolog, i prawnik, i pedagog. Więc przy większych parafiach to jest nawet dosyć dobrze funkcjonująca struktura. Więc Kościół stara się niwelować te zewnętrzne, często zagrażające bytowi rodziny oddziaływania. Ale Kościół też potrzebuje tego otwarcia się rodziny na niego. Czyli to wszystko, do czego wzywa Kościół, żeby były msze dla dzieci, kiedy rodzice przyjdą, żeby były msze dla młodzieży, żeby było dobrze rozwinięte duszpasterstwo dzieci, duszpasterstwo młodzieży, duszpasterstwo rodzin. To jest też otwarcie się i wezwanie Kościoła skierowane do rodzin. Nie wszystkie rodziny potrafią się otworzyć na to, co oferuje Kościół.
Drodzy Państwo, zapraszamy do kontaktu. Dziś Rodzina w Kościele i Demokracji. Numery telefonów do studia 56 657 0011, 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Tak wspomniałem o tej kobiecie, tak, bo tego napięcia wiele jest. No i pytanie, czy potrafi państwo z Kościołem współgrać, bo częściej tu jest, wydaje się, problem.
No ja myślę, że najpierw panuje taki dziwny, nie wiem, stereotyp, przesąd w wielu środowiskach, że chrześcijaństwo jest taką religią, w której kobiety są jakby w drugiej linii, są niedoceniane. Czasami można spotkać się z takim poglądem. No ja myślę, że tu w studio możemy to sobie jeżeli widzimy chrześcijaństwo jako Ewangelię, w której kobiety odgrywały bardzo ważną rolę dla Jezusa, dla pierwszego Kościoła. I kiedy mówimy, że właśnie w chrześcijaństwie, to właśnie chrześcijaństwo doprowadziło do tego, że kobiety i mężczyźni są równi sobie, mają te same prawa, tę samą godność dziecka Bożego, no to jest myśl...
I te same obowiązki też.
Więc ja myślę, że no to trzeba sobie to czasami powtórzyć, albo nawet w dyskusji komuś to uświadomić, że rzeczywiście tak było i tak jest, że chrześcijaństwo, my widzimy różność pełnionych ról i zadań, ale równość w godności. No to jest tak jak w Trójcy Świętej, można używać, że mówimy, że są różne role osób boskich, ale godność ich, ich boskość jest taka sama. Więc ja myślę, że ten stereotyp takiego mówienia, że Kościół to w Kościele to kobiety tam nie mają żadnego znaczenia. No słyszę i to mnie boli. Ja muszę powiedzieć, że to mnie bardzo boli, dlatego że nie odpowiada to rzeczywistości. Jeżeli czytamy świętego Pawła, o którym też się często mówi, że o kobietach może tak negatywnie pisał, ale ostatecznie to jego mocne sformułowanie, nie ma już Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma kobiety ani mężczyzny, ale jesteśmy jedno w Chrystusie. No to, jeżeli to zdanie nie oznacza równej godności dla takich dzieci Bożych...
Czytaj i chciej zrozumieć.
Czytaj i chciej zrozumieć. Więc ja myślę, że ten stereotyp warto...
Mamy telefon pierwszy. Bardzo proszę, telewizja Trwam.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam ojca i obecnych gości w studio. Mam na imię Maryla i dzwonię z województwa lubelskiego. Chciałabym się właśnie wypowiedzieć na temat rodziny w Kościele i demokracji. Wydaje mi się, że rodzina była poważnie zagrożona w okresie, kiedy władzę sprawowała PO i PSL i kiedy to w Sejmie uczestniczyła jeszcze jedna opcja polityczna, wiadomo, SLD, która w chwili obecnej na szczęście jest jakby to określić wyeliminowana właśnie z Sejmu. Wydaje mi się, że wtedy właśnie rodzina była bardzo poważnie zagrożona. Chodzi mi o propagowanie tej takiej niebezpiecznej ideologii. Poza tym kwestia właśnie podejścia do wiary. Myślę tutaj o panu Palikocie, który tak ostentacyjnie na antenie zachęcał do niszczenia metyki chrztu. To było oczywiście bardzo takie demoralizujące z jego strony. Wydaje mi się, że właśnie polska rodzina będzie miała siłę i się ostoi, jeżeli będzie przede wszystkim bazowała na nauce Kościoła. I wydaje mi się, że my jednak mamy w sobie tę siłę właśnie trwania przy Kościele i to nam daje taką wewnętrzną moc i siłę do odpierania wszelkiego zła, które staje się takim poważnym zagrożeniem właśnie dla rodziny. I wydaje mi się, że to jest to, co chciałam powiedzieć i czym chciałam się podzielić. Dziękuję i szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, Pani Marylo. Pytanie, jak polityk tak pojmuje rodzinę?
Ja tu się jeszcze raz, Pani Marylo, dziękuję za ten telefon, bo to jest też dobry komentarz do tego, co ja już tutaj powiedziałem, że chcąc zniszczyć naród, chcąc zniszczyć rodzinę, niszczy się najpierw jego wiarę i moralność, czyli niszczy się też Kościół. Więc musimy się dobrze przyglądać nie tym działaniom, które pokazują właśnie tę politykę prorodzinną, co państwo robi dla rodziny, bo to jest jego obowiązek. Tu nikt łaski nikomu nie robi. Takie jest prawo w Konstytucji zapewnione rodzinom, że mają otrzymać nie tylko pomoc, ale mają otrzymać możliwość takiej opieki, żeby mogły się rodziny prawidłowo rozwijać, a tylko pomagać trzeba tym, które nie dają sobie rady. Więc to nie jest żadna łaska. Natomiast my się przypatrujmy tym wszystkim działaniom, które atakują to, co jest podstawą i fundamentem funkcjonowania rodzin i narodu, czyli naszą wiarę, naszą moralność, nasze wartości, nasz patriotyzm, nasze przywiązanie do ziemi ojczystej. Jeśli to się w nas niszczy, to niszczy się rodziny. To taki właśnie trochę z tyłu, tylnymi drzwiami. Więc nie zawsze to jest atak na rodzinę jako taką, tylko powoli się eliminuje z życia społecznego to, co duchowe, to, co religijne, to, co
te wartości, które pomagają, czy pozwalają rodzinie normalnie funkcjonować.
Właśnie.
Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór. Ja właśnie chciałem się także podzielić swoją opinią. Bardzo ubolewam, że temat, zagadnienie rodzin jest tak rzadko podejmowany w innych konkurencyjnych stacjach telewizyjnych, że tak właśnie mało się mówi o tak ważnej jednostce społecznej. Tutaj księża bardzo dobrze podeszli do zagadnienia nie tylko pod względem duchowym, ale również społecznym czy ekonomicznym. I właśnie bardzo się cieszę i bardzo dziękuję księżom, że się zajmują tym zagadnieniem, że właśnie pokazują go na antenach telewizyjnych. Sądzę, że rodzina jest taką wartością i jednością, że trudno ją zniszczyć nawet nowymi nurtami politycznymi czy tak zwaną modą zachodnią. Tutaj nawet na Zachodzie ta rodzina jakoś się trzyma. Także myślę, że w Polsce są takie silne korzenie rodziny, że są różnym nurtom w stanie się oprzeć, prawda? No to może na tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Właśnie też bardzo, pytanie, co pomaga tak, w życiu społecznym czy w życiu państwa na to, żeby w stronę tej rodziny rzeczywiście wyciągnąć rękę.
No ja może tak najpierw, że bardzo słusznie pan zauważył, że nie jest tak łatwo, dzięki Panu Bogu, zniszczyć rodzinę. Że jednak taki zdrowy zmysł, pewien rozsądek, który jest w nas i pewien zmysł wiary, no nie pozwala nam na to. I ja jestem przekonany, że też wynik wyborów, z którymi mamy do czynienia, jest bez wątpienia też wynikiem tego, że były różne wizje rodziny. I te wizje rodziny, których większość naszego społeczeństwa i narodu nie akceptuje, no to te wizje po prostu nie są już reprezentowane w sposób tak ewidentny w życiu społecznym. Więc to jest ta pierwsza myśl, którą myślę, że z pańskiej wypowiedzi warto ją wydobyć, że nie jest tak łatwo. Dziękować Panu Bogu, że natomiast jak ją wspierać? Ja jestem przekonany, że taki chrześcijański sposób wspierania rodziny, krzewienia takiej dobrej jej wizji, polega na dawaniu świadectwa. Pierwsi chrześcijanie, bardzo często jak czytamy Dzieje Apostolskie, tam się nawracały całe rodziny, prawda? Był chrzest całej rodziny. I to było świadectwo ich życia, ich solidarności, ich dzielenia się, współczucia, przebaczania sobie. I tym właśnie oni fascynowali innych. To nie byli pojedynczy chrześcijanie, jacyś misjonarze, którzy tak mocno może w rzymskich czasach przyciągali do chrześcijaństwa, tylko to było świadectwo życia chrześcijańskich rodzin, w których panuje harmonia, przebaczenie, zdolność, no nie wiem, pokonywania trudności. Więc ja myślę, że w tym wzmacnianiu rodziny, ja mówię teraz bardziej o Kościele może niż pomocy państwa, bardzo ważne jest to, żeby tym dobrym przykładem w jakiś sposób dzielić się, fascynować innych. Wiem, że jest wiele doskonałych, świętych, dobrych rodzin, które mają swoje trudności oczywiście, ale któż ich nie ma. Natomiast ten przykład takiego pokazywania, że jest to szczęśliwe, że można być 50-60 lat razem i być szczęśliwym, spełnionym człowiekiem. Ja myślę, że to są te momenty, które wzmacniają rodzinę w sposób bardzo istotny.
Ale ja bym tu dodał jeszcze, bo pięknie prymas Wyszyński mówił o rodzinie, bardzo dużo nauczał zresztą, ale dużo też przy okazji tej wielkiej nowenny tysiąclecia. I między innymi on wtedy mówił tak, że naród zabezpiecza się bardziej w rodzinie niż w granicach państwa. Czyli jeśli chcemy obronić rodzinę, musimy obronić pojęcie narodu. My naprawdę musimy poczuć swoją tożsamość narodową.
Przecież gdybyśmy popatrzyli przez pryzmat niewoli naszej, to właśnie wiara, kultura, tradycja, to co narodowe,
dokładnie.
Tak, to co wyraża się w tym, że budujemy naszą ojczyznę, przetrwało w niewoli właśnie w takiej podstawowej komórce, jaką jest rodzina.
Ja myślę, że te wybory właśnie pokazały, że ludzie chcą powrócić i do rodziny, i do narodu. Nie do jakiegoś państwa, nie do jakiejś europejskości, tylko chcą mieć prawdziwą rodzinę i czuć się przynależnym do narodu, który jest silny. Czyli naród zabezpiecza się bardziej w rodzinie niż w granicach państwa. I tak pięknie jeszcze powiedział w jednym z przemówień, granice narodu i państwa płyną poprzez kołyski. Czyli to jest druga funkcja obrony rodziny, mianowicie dzietność. Jeśli chcemy obronić rodziny, dziecko jest najważniejszym skarbem rodziny, jest centrum, wokół którego powinno życie rodzinne się skupiać. Więc granice narodu i państwa płyną przez kołyski. Musimy to przywołać jeszcze raz i powtarzać, że jeśli chcemy uratować rodzinę, to muszą to być rodziny wielodzietne. Jeśli chcemy uratować naród, to muszą to być rodziny silne, wielodzietne. Jeśli chcemy, żeby Kościół normalnie funkcjonował, to muszą być to rodziny wielodzietne, rodziny silne, ale silne wiarą.
Tak, święte. Święte. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam Janina z Kielc.
Dziękujemy.
Chciałam dać też świadectwo swojej rodziny. Jako młoda osoba, bo mąż zginął w 79 roku. Urodziło się trzecie dziecko po śmierci właśnie męża i miałam trójeczkę tych dzieci. 5, 7 i trzecie się urodziło 3 miesiące po śmierci. I chcę po prostu dać, że nie było tej pomocy i nadal nie jest, chociaż mówię, jedyną pomoc, jaką otrzymywałam, to od Boga i z Kościoła właśnie. Tam dostawałam siły w Kościele, zawsze z dziećmi i zawsze po prostu. I w tej chwili już mam 66 lat, jestem osobą samotnie wychowującą. Wychowałam troje dzieci. Państwo mi nie pomogło. Państwo mi nie pomogło. Jeżeli mi pomógł, to tylko Bóg, Kościół. Nikt poza tym. I jak w tej chwili taka dziwna, głupia moda według mnie, że odchodzi się od Kościoła, wierzę, ale do Kościoła nie idę. Nie rozumiem tego. Co to jest? To zawsze i właśnie wszędzie, nie boję się, wszędzie daję świadectwo, każdy mnie podziwia. Jak to wszystko, w tej chwili to ja już nie pamiętam, jak to wszystko ja próbowałam jako młoda osoba, 29 tylko lat miałam. I że po prostu tak mi Pan Bóg pomógł, że nic nie pragnę, wszystko to, co mam, to mam od Boga. Nic z mojej ręki. Chodziłam do pracy, dzieci do przedszkola. Nie było tyle może zła. Były jakieś takie, chociaż też i ludzie czasami też wbrew mówili, bo jak coś tam dziecko dostało, czy obiad, czy coś, to mu się należało, no to zaraz na drugi dzień zabrali, bo nie byłam zaliczona do rodziny patologicznej. No to ja poszłam i pytam, bo dziecko przychodzi ze szkoły i zadaje pytanie, dlaczego nie dostało jakiegoś tam zaproszenia na jakieś takie bzdurne rzeczy. Także, że mówię, córuniu, pójdzie, spytam dyrektora, spytam pedagoga, co tam było, co tam jest. wyjaśnimy sprawę, a ty pójdziesz, bo ja z tobą pójdę. Jak się chce, to po prostu wszystko można, ale po Bożemu, z Bogiem, z Kościołem i nie to, że ja wierzę w Boga, do Kościoła nie pójdę. Nie było niedzieli, a obecnie nie ma dnia, jak mi tylko czas pozwala, to idę. Także pozdrawiam księdza Palotyna, bo też chodzę do księży Palotynów na kapcówkę. Kocham, uwielbiam. Uwielbiam po prostu. Tak samo jak ojców redemptorystów.
Bardzo dziękuję. Pani Janino, pozdrawiamy dzieci, całą pani rodzinę. Dziękujemy też za to świadectwo. Mamy jakąś konkretną też odpowiedź, tak? Nawet gdy nie ma zrozumienia, gdy jest trudna sytuacja.
Ale widzimy, jak kiedy słuchamy takiej wypowiedzi, pani, jak pani Janina, to nasza ufność i nadzieja rośnie, że jest to możliwe, że Pan Bóg nie zostawi nas w trudnych sytuacjach zupełnie bez jakiejkolwiek pomocy, tylko zawsze ta pomoc się znajdzie. I myślę, że to świadectwo pani Janiny tutaj, takie publiczne na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja, no to jest też zachęta do tego, żeby właśnie o tym opowiadać, że jest to możliwe. No i faktycznie w Kościele ja nie spotkałem sytuacji, kiedy jakaś rodzina, teraz święta były, ja wiem, w ilu parafiach rodzinom się pomagało, nie konkretnym osobom, tylko rodzina była tym przedmiotem, taką obiektem pomocy, prawda? Zauważmy, że kiedy nawet organizujemy pomoc, to nie jest pomoc dla jakiejś konkretnej osoby, tylko dla konkretnej rodziny. Po to, żeby ta rodzina mogła przetrwać, żeby czuła, że ktoś jej chce pomóc w tej trudnym momencie jej egzystencji. Więc Kościół z pewnością jest tym miejscem, gdzie rodziny są wspierane, ich więzi próbujemy ratować, podtrzymywać w tych sytuacjach, kiedy wymaga to pomocy.
Myślimy jeszcze o tym, że rodzina jest przedłużeniem i Kościoła tego w tym wymiarze Bożym, w wymiarze świata. Gdzieś byśmy to próbowali nawet łączyć, że Kościół i naród to rodzina rodzin. Mówiliśmy z księdzem profesorem przed programem o tym. I czy ci, którzy nie wiem, są odpowiedzialni za losy nie wiem, świata od strony tej polityki, myślą o tym, że to może razem współgrać, tak? Że to nie musi być kontra, ale czy rzeczywiście może być tak, że ta służebność, nie? Państwo jako to służebne względem tej podstawowej komórki. I gdy ona się będzie dobrze rozwijała, to i państwo będzie się rozwijało, tak?
Ja użyję tego, nawiązując do tego, co ksiądz Jan mówił, że zauważmy, co się dzieje też w Europie, kiedy spotykamy młodych Francuzów, którzy w kamerę mówią, jestem dumny, że jestem Francuzem, że jestem Francuską. To znaczy, że odkrywają pewną tradycję narodową, która jest dla nich istotna. Kiedy spotykamy ludzi z innych narodów, nie? Które też odkrywają swoją tożsamość. A rodzina, jeszcze raz kontynuując na myśl księdza Jana, jest tym miejscem, w którym właśnie tę tożsamość narodową uczymy się. Bo to jest to miejsce i dlatego naród jest jakby takim naturalnym przedłużeniem rodziny. I im bardziej te rodziny nasze są... Uczymy się, na początku mówiliśmy o tych takich bardzo, bardzo podstawowych rzeczy, co to znaczy być człowiekiem, jak budować relacje przyjaźni, wdzięczności, przebaczenia z drugim człowiekiem, to tym bardziej rodzina i całe społeczeństwo jest silne tymi wartościami.
Proszę, profesorze, zaraz może pozwolę odpowiedzieć, tylko jeszcze jeden może telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Zdzisław, łódzkie województwo. Ja tak po prostu do tej pani wcześniej chciałem się wypowiedzieć, chciałem się odwołać tak.
Tak.
Po prostu ta pani przeżyła czasy inne, w których z tą pracą, z wszystkim w ogóle świadczeniami było to inaczej, lepiej. Lepiej państwo dbało może o rodziny. No bo teraz wracając do dzisiejszych czasów, no to każdy gania. Czy to przyznanie tego 500 na dziecko, no to przyznanie dla wszystkich, nie wyróżniając tego, czy to biedniejszy, czy bogaty, no bo średniej klasy u nas nie ma. To także po prostu, no ja bym to patrzał dla wszystkich. A tym, przyznając 500 na dziecko, no to najlepiej nie żadne MOPS-y, urzędy gminy, tylko ZUS, niech tym rozdziela. Równo, jak to się mówi, jest to duża pomoc kobiecie, która wychowuje jedno, dwoje, troje dzieci. Ona też będzie wychowywać ich do kościoła po prostu jak się należy. A jeśli w tym wypadku nie wychodziłoby to, no to dać nam tak żyć, żeby człowiek poszedł do pracy, było stać na przedszkole, na wszystko, nie zamykając szkół, przedszkol. Po prostu, bo u nas jest katastrofalnie. No i wtedy wszyscy no, mówią, no bo ten nie wierzy, ten wierzy. Każdy idzie do kościoła, każdy wierzy. No, dzisiaj oficjalnie pieniądz rządzi. Dziękuję.
Dziękuję pozdrawiam. Bardzo. Chociaż jak będzie 1000 na głowę albo 3000 na głowę, no to pewnie zauważamy tą różnicę i najpierw pewnie spieszyć będziemy na pomoc tym, którzy rzeczywiście mogą nie domagać, aż szkoda by było, żeby sobie też jakoś nie radzili. No ale to myślę będzie jeszcze okazja do tego, żeby i nawet rządzący, którzy tą propozycję składają, jeżeli ją będą realizowali, to też w sposób przemyślany i rozsądny.
Ja bym to, dziękuję bardzo za ten głos. Najpierw skomentowałbym to w ten sposób, że ojczyzna i naród rodzą się w rodzinie, ale też w jakiś sposób państwo, jego kondycja zależne jest od tego, w jakiej kondycji jest rodzina, jakie jest jej zdrowie, wykształcenie, jakie są tam wewnętrzne relacje, jak ona wychowuje. Więc inwestowanie w rodzinę zawsze jest inwestycją, która jest wielowymiarowa. I sądzę, że ten program 500+, który wprowadza obecna władza, to jest tylko początek pewnych zmian, które będą służyć rodzinie. Ja przysłuchuję się tutaj tym, którzy w tej chwili odpowiadają za nasze państwo i tym, którzy są w rządzie i tym, którym troska państwa leży na sercu, bo nie muszą wcale być z jakiejś konkretnej opcji. Są to z różnych opcji ludzie i bardzo dobrze, że tak jest. Bo ci, którzy rozumieją wartość rodziny, powinni się łączyć i budować różnego rodzaju programy, które będą wspomagać rodzinę. Natomiast uważam, że to, co pan powiedział, chodzi tu o pewną sprawiedliwość najpierw, którą trzeba oddać rodzinie. To jest zapewnione w Konstytucji. Konstytucja pozwala nam wyjść ku rodzinie nie jako jakiejś nadbudowie państwa, tylko istocie. I też pięknie kardynał Wyszyński nauczał, że naród silny, mocny, zdrowy nie rodzi się w hali fabrycznej, na stadionie, ulicy, ale rodzi się w rodzinie. Więc im bardziej zainwestujemy w rodzinę, nie w te stadiony, nie w hale fabryczne, tylko najpierw w rodzinie, to z rodziny wyjdą impulsy, w którą stronę, w jaki sposób rozwijać naszą ekonomię. Ja myślę, że te pierwsze takie przesłanki również i decyzje rządu opodatkować banki, które no, nie służą rodzinie na pewno, bo to państwo musi dotować, a żadnych kredytów, które by banki przygotowały taki produkt dla rodzin nie ma, tylko państwo musi tutaj przygotowywać, a banki realizują. Następnie opodatkować sklepy wielkopowierzchniowe, chociaż teraz chyba jest tendencja, żeby to pójść w podatek dochodowy, czyli obrotowy, czy nie wiem jak to tam będzie nazwane, i od obrotu opodatkować, a nie od powierzchni, bo może to nawet byłoby bardziej sprawiedliwe. One też nie służą rodzinom. Tam jest tylko nastawione wszystko na zysk, więc jeśli spojrzymy na rodzinę i doinwestujemy rodzinę, to rodzina nam pokaże, w co inwestować, żebyśmy się mogli rozwijać jako naród i jako państwo.
Dziękuję, patrzę na zegar. Praktycznie dobiega końca czas tych rozmów niedokończonych w telewizji Trwam. Stawiamy sobie pytanie rodzina w Kościele i demokracji. Czy tak zestawiamy tą rzeczywistość? To już kolejne spotkanie w tym roku. Pytanie, z czym chcielibyśmy zostawić naszych widzów, jak patrzeć, albo o co, nie wiem, zabiegać, bo przecież to my też tworzymy to państwo, tak? My też mamy wpływ na to, co dzieje się, jeżeli chodzi w sferze polityki, chociażby przez głosowanie. My też możemy w jakiś sposób to weryfikować, czy to nam służy, tak? Bo nie mamy być sobie nawzajem zakładnikami, ale to w jakiś sposób ma współgrać, żeby to było sobie, chociażby państwo było przyjazne obywatelom, tym samym przyjazne rodzinie.
No ja tak, bo to nowy rok się zbliża, więc tak myślę, że warto zakończyć to nasze spotkanie życzeniami dla wszystkich rodzin, szczególnie dla tych rodzin, które bardzo borykają się z dużymi egzystencjalnymi problemami. No żeby ten nowy rok rzeczywiście dla nich był takim czasem, kiedy nabiorą więcej nadziei i znajdą więcej solidarności, bo to, no, taka troska o rodzinę, ona się odbywa nie tylko na płaszczyźnie państwa, które może pewne rzeczy wzmacniać, ale też na płaszczyźnie takiej dobrosąsiedzkiej, zwyczajnej pomocy we wspólnotach też parafialnych. Więc ja życzę tego, żebyśmy byli wyczuleni na to zagadnienie, żebyśmy dostrzegali też rodziny, które przeżywają swego rodzaju kryzysy, żebyśmy byli wrażliwi na pewne patologie też może, które dostrzegamy w jakimś życiu wokół nas, żebyśmy mieli odwagę sobie nawzajem pomagać i też zwracać sobie uwagę, napominać grzeszników. Jest to też uczynek miłosierdzia, to warto sobie w tym roku miłosierdzia przypomnieć. Więc ja myślę, że to jest taka jedna rzecz. A druga, no to jest, jeżeli już wchodzimy na taką płaszczyznę państwa, no powinniśmy wypowiadać nasze zdanie. Ja myślę, że możliwości oceniania tych projektów, jakichś pomysłów, które się pojawiają, zawsze są. No i na tym polega istota naszego życia demokracji, a demokracja w Polsce, mam nadzieję, nie ginie, tylko wzrasta. I ona polega na tym, że my jako obywatele, czy jako członkowie tego narodu i tego państwa, wyrażamy też nasze zdanie, więc zachęcam też do tego, żeby w lokalnych obszarach naszych wspierać te projekty, które w naszym przekonaniu będą służyły dobru rodziny w przyszłości.
Dziękuję.
Ja się jeszcze raz odwołam do tych słów, które przytoczyłem, które podał Lew Tołstoj, że wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, a każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój własny sposób. Czego można życzyć? Żeby jak najwięcej było właśnie rodzin szczęśliwych, czyli takich, które mają świadomość bogactwa, jakie w rodzinie jest, żeby to bogactwo rozwijali. Natomiast jeśli się pojawią jakieś nieszczęścia, to żeby to nieszczęście starać się rozwiązywać tymi sposobami, które pasują do nieszczęścia, żeby nie załamywać rąk, nie stawać pod ścianą, tylko brać to nieszczęście jako wyzwanie i starać się powrócić do tej równowagi, do tej radości, jaka płynie ze szczęśliwej rodziny.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś byli naszymi gośćmi wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, ksiądz profesor Jan Przebyłowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I paloten ksiądz dr Zenon Hanas.
Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję też Państwu za uwagę, dziękuję za udział, dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.